Mówiliśmy poprzednim razem o tym, że Jezus, komentując przykazanie nie zabijaj, podkreślił, iż nie tylko zabójstwo, ale także złe słowo oraz sama gniewna myśl to wykroczenie przeciwko Bożemu prawu, występek zasługujący na potępienie. Mówiąc o szkodliwości gniewu, Jezus dalej tak nauczał, jak czytamy od 23 wiersza 5 rozdziału Ewangelii Mateusza. Gdybyś więc szedł złożyć ofiarę na ołtarzu, a przypomniałbyś sobie, że twój brat gniewa się na ciebie, zostaw swój dar przed ołtarzem i najpierw idź pogodzić się z bratem. Później dopiero złóż w ofierze swój dar. Wypowiadając te słowa, Jezus przypomniał Żydom zasadę, którą oni dobrze znali, o której nie wolno im było zapomnieć. Przez popełnienie zła człowiek zrywał społeczność z Bogiem. Ofiara miała tę społeczność odnowić. Zwróćmy tu uwagę na dwie niezwykle ważne sprawy. Po pierwsze, nigdzie nie powiedziano w prawie mojżeszowym, że ofiara stanowi przebłaganie za świadomie popełniony grzech. Owszem, jeśli ktoś popełnił grzech nieświadomie, zgrzeszył w afekcie, w momencie zdenerwowania, utraty panowania nad sobą, wtedy ofiara mogła być skuteczna. Kto popełnił grzech świadomie, bez skrupułów, otwarcie, ten nie mógł liczyć na to, że ofiara zapewni mu przebłaganie. Po drugie, aby ofiara była skuteczna, musiała łączyć się z wyznaniem grzechu i z prawdziwą skruchą. Prawdziwą zaś skruchę łączono z naprawieniem wyrządzonych krzywd, zawinionych przez popełnienie tego grzechu. Był, co prawda, wielki dzień przebłagania, Jom Kippur, w którym zanoszono modły o przebaczenie grzechów narodu. Ale każdy Żyd był świadomy tego, że jeśli uprzednio nie pojednał się ze swoim bliźnim, to nawet ofiary dnia przebłagania nie miały dla niego znaczenia. Nie można naprawić relacji pomiędzy człowiekiem i Bogiem, dopóki istnieje konflikt pomiędzy człowiekiem i człowiekiem. Dopóki nie zostanie on usunięty, nie ma mowy o skutecznej ofierze. Gdy ktoś składał ofiarę, na przykład ofiarę przebłagalną za popełnienie kradzieży, to wiedział, że będzie ona zupełnie nieskuteczna, jeśli uprzednio nie zwróci schadzionej rzeczy. Jeśli przekonano się, że danej rzeczy nie zwrócił, odrzucano ofiarę jako nieczystą i spalano ją poza obrębem świątyni. Żydzi wiedzieli dobrze, że człowiek winien uczynić wszystko, co możliwe, żeby najpierw uporządkować własne sprawy, zanim ma przystąpić do uporządkowania swoich spraw z Bogiem. Ofiara była w pewnym sensie czymś zastępczym, była substytutem. Można to dostrzec nawet w pewnych symbolicznych czynnościach. Przed zabiciem zwierzęcia ofiarnego ofiarodawca kładł ręce na głowę zwierzęcia i przechylał ją do tyłu, jakby chciał przelać własną winę na to zwierzę. Czyniąc to mówił: przepraszam Cię, Panie, zgrzeszyłem, postąpiłem przewrotnie, zbuntowałem się, popełniłem, i tu składający ofiarę wyliczał popełnione grzechy. Ale zwracam się ze skruchą do Ciebie. Niech ta ofiara przykryje moje grzechy. Dla ważności takiej ofiary było konieczne wyznanie i naprawienie krzywd. Pan Jezus przedstawia to w sposób obrazowy. Oczywiście dany człowiek nie składał ofiary sam. Przyprowadzał zwierzę do kapłana, który ofiarował je w jego imieniu. Wchodził do świątyni, przechodził przez szereg dziedzińców, przez dziedziniec pogan, kobiet, mężczyzn. Dalej był jeszcze dziedziniec kapłanów. Ofiarodawca stawał jednak przy balustradzie, bo nie mógł iść dalej. Gotów do przekazania ofiary zwierzęcia kapłanowi, który mógł jako kapłan wejść na dziedziniec kapłanów. Już miał dać ręką znak, że jest gotów złożyć wyznanie, gdy nagle przypomniał sobie, że jest jakaś niezgoda pomiędzy nim i bratem. Jeśli ofiara miała być skuteczna, to musiał uprzednio naprawić zło i usunąć niezgodę. W przeciwnym bowiem wypadku jego ofiara byłaby daremna. Jezus opowiada całą tę historię i stwierdza wyraźnie: nie możemy unormować relacji z Bogiem, jeśli uprzednio nie unormujemy relacji z ludźmi. Nie możemy liczyć na przebaczenie, jeśli uprzednio nie wyznaliśmy grzechu, i to nie tylko przed Bogiem, ale także przed ludźmi. Jeśli nie uczyniliśmy wszystkiego, co możliwe, żeby naprawić wyrządzone krzywdy. Nieraz dziwimy się, dlaczego pomiędzy nami i Bogiem istnieje jakaś bariera. Dziwimy się, dlaczego nasze modlitwy okazują się nieskuteczne. Przyczyną tego stanu może być fakt, że tę barierę pomiędzy nami i Bogiem wznieśliśmy sami, gdyż poróżniliśmy się z bliźnimi, wyrządziliśmy komuś krzywdę i nie uczyniliśmy nic dla naprawienia tego zła. Słowa Jezusa przypominają nam, że aby mieć bliską łączność z Bogiem, musimy mieć także dobrą łączność z ludźmi. Jeśli zawiniliśmy cokolwiek, musimy przeprosić, musimy pojednać się, aby Bóg mógł nam błogosławić. Następna wypowiedź Jezusa zapisana jest w 25 i 26 wierszu 5 rozdziału Ewangelii Mateusza. Czytam tu: staraj się dojść do zgody ze swoim wierzycielem, dopóki jeszcze idziecie razem, aby wierzyciel nie przyprowadził cię do sędziego, który kazałby strażnikom osadzić cię w więzieniu. Ostrzegam, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz długu aż do ostatniego grosza. Jezus daje tu praktyczną radę. Mówi, że trzeba usuwać zadrażnienia, póki jest czas, aby się ich nie nagromadziło zbyt dużo i nie sprawiły więcej kłopotów w przyszłości. Przedstawia dwóch przeciwników zdążających do trybunału. Zachęca, by zanim dojdą do sądu, uzgodnili ze sobą swoje sprawy i wyrównali nieporozumienia. Jeśli tego nie uczynią, jeśli wkroczy prawo, to przynajmniej dla jednego z nich sprawa przybierze znacznie gorszy obrót w przyszłości. Sytuacja, gdy dwaj przeciwnicy zmierzają razem do sądu, wydaje się nam dość nieprawdopodobna. Jednak w tamtych czasach była ona możliwa. W przypowieści jest mowa o oddaniu ostatniego pieniążka. Tego rodzaju sprawy załatwiały lokalne rady starszych. O wyznaczonym czasie powód i oskarżony mieli zjawić się przed radą. W małym miasteczku czy wiosce było rzeczą zupełnie prawdopodobną, że spotkają się w drodze do sądu. Jeśli danego człowieka uznano za winnego, wówczas oddawano go w ręce urzędnika sądu. Mateusz nazywa tego urzędnika hyperetes. Łukasz w swej relacji określa go bardziej rozpowszechnionym terminem praktor. Obowiązkiem tego urzędnika sądowego było dopilnowanie, żeby dług został należycie spłacony i kara ściągnięta. Jeśli to nie nastąpiło, to miał prawo wtrącić obwinionego do więzienia i trzymać go tak długo, aż dług spłacono. Najprawdopodobniej Jezus miał na myśli taką właśnie sytuację. Rada Jezusa mogła mieć dwojakie znaczenie. Mogła być to rada praktyczna. Życie stale poucza nas, że w wypadku kłótni, różnicy zdań, sporów niezałatwionych od razu następuje potem znaczne pogorszenie sytuacji i wszyscy mają o wiele gorsze kłopoty. Zdarza się, że kłótnia pomiędzy dwoma ludźmi przenosi się na ich rodziny, a potem dziedziczą ją dalsze generacje. Prowadzi to do podziału w różnych społecznościach, także niestety w Kościele. Jeśli na początku jedna ze stron postąpiłaby wielkodusznie, usprawiedliwiłaby się lub przyznała do błędu, to nigdy nie zaistniałaby groźna sytuacja. Jeśli kiedykolwiek się z kimś poróżnimy, to powinniśmy się starać usilnie o dojście do porozumienia. By przyznać się do popełnionego błędu i prosić o przebaczenie, trzeba być skromnym, pokornym. Nawet jeśli mamy rację, nie wahajmy się uczynić pierwszego kroku, kroku mającego na celu uleczenie zadrażnienia. Jeśli popsują się wzajemne stosunki osobiste, to możemy być pewni w 9 wypadkach na 10, że natychmiast podjęta akcja doprowadzi do uregulowania tej sytuacji. Jeśli się nie podejmie natychmiastowego działania, to pogłębi się przepaść, a zawziętość i uraza rozszerzą się na dalsze kręgi. Być może Jezus miał na myśli jeszcze coś ważniejszego. Może chciał powiedzieć: pogódź się z przeciwnikiem, póki żyjesz, ponieważ pewnego dnia twoje życie dobiegnie końca i staniesz przed najwyższym sędzią, przed Bogiem. Izraelici uważali dzień Jom Kippur, dzień przebłagania, za najważniejszy dzień roku. Ofiary składane w ten dzień miały przebłagać grzechy znane i nieznane. Ale nawet ten dzień miał pewne ograniczenia. W Talmudzie czytamy o tym wyraźnie. Dzień przebłagania usuwa ślad wykroczeń człowieka wobec Boga. Nie usuwa natomiast skutków wykroczeń spowodowanych przez człowieka wobec jego bliźniego, jeśli nie zostały one uprzednio naprawione. Nakreślono tu podstawową zasadę. Nie może być mowy o normalnym stosunku pomiędzy człowiekiem i Bogiem, jeśli nie ma normalnego stosunku pomiędzy człowiekiem i jego bliźnim. Człowiek powinien tak postępować, by przy końcu życia był w zgodzie z wszystkimi ludźmi. Może nie zachodzi potrzeba dokonywania wyboru pomiędzy tymi dwiema interpretacjami wypowiedzi Jezusa. Tą praktyczną oraz jak gdyby ostateczną w wymiarze całego życia. Być może, że Jezus miał obie te sprawy na myśli, że chciał powiedzieć: jeśli życzysz sobie szczęścia w doczesności i szczęścia w wieczności, to nigdy nie pozostawaj z kimś w skłóceniu, w niezgodzie. Pogódź się ze swoim bratem. Działaj natychmiast, aby usunąć przeszkody, które spowodował gniew. Pamiętaj, że pewnego dnia może być na to za późno. Kolejna wypowiedź Jezusa jest bardzo ważna i znamienna. Czytamy w wierszu 27 i 28. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Nauczyciele żydowscy odnosili się do grzechu cudzołóstwa z taką surowością, że domagali się dla winnych stron najwyższej kary, kary śmierci. Jezus stwierdza, że nie tylko zabroniony czyn, ale nawet zakazana myśl powoduje, że danego człowieka trzeba uznać za winnego przed obliczem Boga. Trzeba dobrze zrozumieć, co Jezus ma na myśli. Nie mówi on o naturalnym, normalnym pożądaniu, który jest częścią ludzkiego instynktu i ludzkiej natury. Zgodnie z literalnym znaczeniem tekstu greckiego, człowiek winny potępienia to ten, który patrzy na kobietę ze świadomą intencją pożądania jej. Potępia się tu człowieka, który świadomie posługuje się oczyma, żeby wzbudzić w sobie żądzę. Człowieka, który patrzy w taki sposób, że rozbudza się jego namiętność i świadomie wzmaga pożądliwość. Rabini żydowscy wiedzieli dobrze o tym, jak oczy mogą podniecać i rozpalać złą pożądliwość. Mówili: oczy i ręka to dwaj pośrednicy grzechu. Oko i serce to dwie służebnice grzechu. Namiętności mieszkają tylko w tym, kto widzi. Biada temu, kto podąża za swymi oczyma, ponieważ są one cudzołożne. Ktoś powiedział: istnieje wewnętrzna żądza. Cudzołóstwo jest jedynie jej owocem. W świecie istnieje wiele pokus, których celem jest podniecanie i rozpalanie pożądliwości. Są książki, fotografie, zabawy, reklamy, filmy wideo, świadomie obliczone na to, by rozbudzać i rozpalać namiętności. Jezus potępia człowieka, który świadomie posługuje się oczyma, żeby rozniecać w sobie złą namiętność, który znajduje upodobanie w rzeczach, które rozbudzają pożądanie. Dla czystego wszystkie rzeczy są czyste, ale człowiek, którego serce jest skażone, może patrzeć na każdą scenę, na każdą sytuację, na każdy obraz, na fotografię, na scenę z filmu i odkrywać w nich coś, co będzie rozbudzać i rozpalać w nim pożądanie. Jezus ostrzega przed takim nastawieniem i wzywa do zachowania czystości. Jezus apeluje o czystość w sferze czynów i w sferze myśli. Czytamy dalej. Jeśli twoje prawe oko prowadzi cię do zguby, daj się raczej oślepić, bo lepiej utracić jedno oko, niż całe ciało wydać na zagładę w piekle. Jeśli twoja prawa ręka prowadzi cię do zguby, daj ją sobie odciąć, bo lepiej utracić jedną część ciała, niż z nieuszkodzonym ciałem pójść na zagładę w piekle. Oczywiście przytoczonych tu słów Jezusa nie należy brać literalnie. Ich znaczenie jest takie. Wszystko, co zwodzi nas do złego, należy wykorzenić bezwzględnie z naszego życia. Należy się zdecydowanie odciąć od wszystkiego, co skłania do popełnienia grzechu. Dotyczy to także sfery myśli i pragnień. W jaki sposób można się od nich uwolnić? Z doświadczenia wiemy, że najprzeróżniejsze myśli, obrazy cisną się same do naszych umysłów. Umiejętność zatrzaśnięcia przed nimi drzwi jest chyba rzeczą najtrudniejszą. Jedno jest pewne. Złe myśli i pragnienia nie odstąpią od nas, jeśli założymy ręce i powiemy: nie będę o tym myślał. Im więcej bowiem będziemy mówić: nie chcę o tym myśleć, tym więcej będzie powstawać różnych myśli wokół zakazanego właśnie przedmiotu. Niezachwiane prawo natury ludzkiej mówi, że im więcej człowiek chce, żeby o czymś zapomnieć, tym bardziej taka właśnie myśl wciska się w jego umysł. Są jedynie dwa sposoby pozbycia się zakazanych myśli. Pierwszy to zwrócenie się ku Bogu i służenie Mu. Najlepszym sposobem odsunięcia złych myśli jest działanie, wypełnienie życia chrześcijańską pracą, do tego stopnia, żeby nie było czasu na niegodne myśli. Jeśli będziemy myśleć intensywnie o innych, to w końcu zapomnimy o sobie. Uwolnimy się od chorobliwej, patologicznej introspekcji. Skoncentrujemy uwagę nie na sobie, lecz na bliźnich i na ich potrzebach. Najlepszą kuracją uwalniającą od złych myśli jest działanie, szlachetne działanie. Drugi sposób to wypełnianie umysłu dobrem. W sztuce pod tytułem Piotruś Pan, w sztuce dla dzieci, jest znana scena. Dzieci, widząc jak Piotruś lata, pragną również latać. Próbują wznieść się nad podłogę, próbują pofrunąć z łóżek, ale zawsze spadają. Pytają więc: jak ty to robisz, że latasz? Piotruś na to odpowiada: myślcie o czymś miłym i pięknym, a zobaczycie, że wasze myśli uniosą was w górę. Jest tu zawarty pewien obraz. Jedynym sposobem pokonania złych myśli jest rozmyślanie o tym, co dobre. Jeśli kogoś nękają myśli o zakazanych rzeczach, niech wie, że nie uwolni się od nich przez odsunięcie się od życia i mówienie: nie będę w ogóle o niczym myślał. Wyzwolenie się od złych myśli może nastąpić jedynie przez zaangażowanie się w chrześcijańską służbę i przez rozmyślanie o sprawach dobrych, o sprawach dotyczących Chrystusa i bliźnich. Jedynie On, Chrystus, może przemienić nasz umysł, nasze serce, może oczyścić je i dać nam ostatecznie upragnioną wolność, upragnione zwycięstwo.